Radio Plus. Środek tygodnia.
Kamila Baranowska, to jest środek tygodnia w Radio Plus. Ze mną w studiu Joanna Miziołek z tygodnika Wprost, Piotr Pałka z portalu Rebelia.pl. I ja bym chciała to wejście zacząć od informacji, którą podała Rzeczpospolita wczoraj, zdaje się. I to jest informacja, która pojawiła się w takim specyficznym czasie, czyli po tych dwóch tygodniach, w których rozmawialiśmy non-stop o regulacjach i procedurach, których politycy i Biuro Ochrony Rządu nie zawsze przestrzega, po tym jak wypadek miała kolumna z panią premier Beatą Szydło, która trafiła wskutek tego wypadku do szpitala i tak dalej, że nie był to pierwszy tego typu wypadek. I właśnie tak jak powiedziałam, dużo żeśmy rozmawiali i ubolewali nad nieprzestrzeganiem procedur i na tym, że nie powinno to tak wyglądać. No i przychodzi informacja o tym, że premier Beata Szydło lata do domu wojskową kasą. No i że wojskowe procedury zakazują wykorzystywania tego typu samolotów jako powietrznej taksówki. I pytanie, mam wrażenie, że i rzecznik rządu, i członkowie rządu nie potrafią tego w żaden sensowny sposób wyjaśnić, dlaczego Beata Szydło korzysta z wojskowych samolotów, a nie z samolotów cywilnych, którymi mogłaby latać, ale już pomijam to, bo pamiętamy, jak musiał się z tego latania swojego tłumaczyć także poprzedni premier Donald Tusk, który także miał tendencję do wykorzystywania służbowego samolotu, aby latać co tydzień do domu, do Trójmiasta.
No tak, rzeczywiście tutaj Prawo i Sprawiedliwość, znaczy rząd ma problem z tym. I to też właśnie to pokazuje. Z jednej strony wcześniej PiS zarzucało Donaldowi Tuskowi wykorzystywanie tych samolotów, a teraz samo trochę w tym chaosie informacyjnym nie potrafi się odnaleźć, no bo kiedy pani premier miała wypadek, to rozumiem, użyto nadzwyczajnych środków, tak, teraz w postaci tego samolotu. No to nie do końca tak powinno wszystko wyglądać, chociaż ja w ogóle, jeśli chodzi o takie zabezpieczanie tych osób publicznych, to mam też takie złe zdanie o Polsce, bo uważam, że mimo wszystko powinni o wiele bardziej się przykładać do tego, żeby jednak premier rządu był bezpieczny, kiedy jedzie, kiedy lata, kiedy cokolwiek, w jakikolwiek sposób się przemieszcza. Poza tym też sam Donald Tusk, ja sobie wspominam, on też nie dochowywał tych wszystkich procedur, kiedy był premierem. I teraz, to tylko tak powiem anegdotycznie, on wraca Wizzerem często właśnie z Brukseli do Gdańska. I to też trochę mnie zaskakuje, bo to jest jednak szef Rady Europejskiej. Podobno ludzie są strasznie zaskoczeni, kiedy widzą Donalda Tuska, który gdzieś tam obok nich siedzi, zaskoczeni, że nie ma prywatnego samolotu, ale szef Rady Europejskiej nie ma swojego prywatnego samolotu, tak? Chociaż musi przecież jeździć też z grupą współpracowników, więc to też jest zastanawiające. Ja myślę sobie, że jednak tutaj powinien rząd Prawa i Sprawiedliwości nieco bardziej zająć się tymi właśnie procedurami, zająć się tym, żeby jak najbezpieczniejsze były te osoby, no bo te wypadki, które ostatnio były, no trochę pokazują, że zupełnie nie przykłada się do tego wagi. Zresztą to teraz są nagłośnione te wszystkie wypadki, ale wcześniej też oczywiście one występowały. Politycy, zwykli posłowie mieli cały czas jakieś dziwne stłuczki. No i trochę mam takie wrażenie, że tutaj nie dbamy o to bezpieczeństwo tych najważniejszych osób w państwie. Mieliśmy najgorszy z możliwych doświadczeń, jaką była katastrofa smoleńska. Wszyscy wtedy mówili, że trzeba dbać o bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie. Do tej pory nie mamy chyba przecież samolotów dla VIP-ów. Do tej pory to się cały czas opóźnia. No jest pytanie, kto się w końcu tym zajmie i kto będzie nie bał się trochę tabloidów, trochę nie bał się tego, mam wrażenie, takiego podejścia, że tutaj wydajemy na siebie pieniądze, tak? Że elity na siebie wydają pieniądze, bo to nie jest tak. Mamy trochę, nie chcę tutaj też mówić kolokwialnie, ale takie dziadostkie państwo, jeśli chodzi o bezpieczeństwo najważniejszych osób.
Rzeczywiście w tym przetargu, który teraz MON ogłosił w poniedziałek, są plany zakupu 3 samolotów właśnie VIP-owskich do wożenia najważniejszych osób w państwie, bo rzeczywiście dzisiaj,
tylko oni podobno
dzisiaj
mieli,
politycy latają wyleasingowanymi samolotami
podobno lutu. Na początku lutego miał być to załatwione.
Tak, to inna sprawa.
No by ten przetarg dobrze się potoczył. Ja się zgadzam z tym, że zwyciężyła i pokutuje ideologia taniego państwa. To państwo było tanie na ustach, nie zawsze było tanie w praktyce. Można nie kupować podstawowych rzeczy, a defraudować często wielkie sumy pieniędzy i tak się po prostu działo przez lata. Nie jestem zwolennikiem tego taniego państwa dosłownie, tak jak niektórzy przedstawiciele lewicy wskazują po tym wszystkim, że przecież można polityka wpuścić do tramwaju, niech jedzie tramwajem, tak jak wielu skandynawskich polityków. Tyle, że tam się to często źle kończy. Olof Palme, to były jeszcze lata 80., natomiast całkiem niedawno przecież Anna Lindh, pani minister szwedzka, która zginęła w domu handlowym, zesztyletowana przez jakiegoś psychicznie chorego człowieka. Więc wolelibyśmy chyba nie przeżywać tego typu lęków o naszych polityków. Z drugiej strony te liczby VIP-ów ochranianych w Polsce, liczby limuzyn osób, które mają ten status, że można im więcej i musi za nimi chodzić wielu ochroniarzy, chyba jest też zbyt wiele. Być może trzeba by przeprowadzić jakiś audyt, jakąś rewizję w ogóle tych ułożeń co do tego, komu, w jakich okolicznościach, na jakich zasadach, i wtedy może byśmy też się nie dziwili, że ktoś używa takiego czy innego samolotu. Nie padałyby często populistyczne argumenty o tym, że ktoś lata do domu samolotem, czy na południe, czy na północ, bo okazywałoby się, że te podróże są po prostu tańsze. Ochrona kogoś na trasie drogowej czy na trasie kolejowej jest po prostu dużo droższa.
Słuchajcie, zmieniając temat, chciałabym na koniec was zapytać, bo wybuchł niemały skandal wokół spektaklu Klątwa, który został zagrany w Teatrze Powszechnym. I pojawiło, to jest taki spektakl, w którym rzeczywiście w dosyć obraźliwy sposób zagrano na uczuciach religijnych katolików, ponieważ są tam bardzo obraźliwe sceny pokazujące bardzo wulgarne traktowanie symboli religijnych między innymi. No i oczywiście rozpętała się dyskusja o granice wolności sztuki i o to, czy w dzisiejszych czasach obrażanie katolików to jest przejaw nonkonformizmu, czy wręcz przeciwnie, jest to raczej przejaw taniej odwagi. Chciałam zapytać, co wy na ten temat sądzicie? No i co i jaka powinna być reakcja? Czy w takich sytuacjach, nie wiem, karać, ignorować, odbierać dotacje? Co robić?
Jak rozumiem, jest już to śledztwo wszczęte,
tak,
z urzędu, więc ranienie każdych uczuć religijnych tak naprawdę powinno być w ten sposób, moim zdaniem, potraktowane, i w tą wolność artystyczną nie do końca wierzę. To znaczy, spektaklu nie widziałam, ale czytałam, co się podczas tego spektaklu działo, i sama jestem zszokowana, że mogło dochodzić do takich rzeczy. I myślę, że tutaj nie chodzi o sam katolicyzm, tylko generalnie nie powinno się przedstawiać takich spektakli. Myślę sobie, że gdyby to się stało na przykład w innym kraju, nie wiem, na przykład we Francji, tak? We Francji, która jest różnokulturowa. Gdyby obrażano inną religię, to zaraz byłaby z tego powodu awantura. No przecież tam w szkołach, zdaje się, nie mogą nawet dzieci na przykład nosić krzyżyka, tak? Bo to też jest dla kogoś obrażanie jego uczuć religijnych. Więc może my się zastanówmy, jaką wolność chcemy mieć w Polsce, czy aż taką, w której tak naprawdę każdy będzie każdego obrażał. Bo nie sądzę, żeby to było dobre. A poza tym takie spektakle też doprowadzają do tego, że może się stać mimo wszystko jakaś tragedia, tak? Bo może przyjść jakiś fanatyk, może przyjść jakaś szalona osoba, chora psychicznie, która poczuje się bardzo mocno tym spektaklem obrażona i może dojść znowu do jakiegoś przejawu agresji.
No więc właśnie, tylko pytanie, czy to jest dobry przykład, czy gdyby we Francji wystawiono podobną sztukę też dotyczącą katolicyzmu, to myślę, że skandalu by nie było, ale gdyby dotyczyło to innej religii, to myślę, że ten skandal byłby dużo większy. No więc
to jest oczywiste, jakby tą dyskusję mamy pewnie ze sobą, ona już jest, robi się jałowa, bo to nie jest pierwszy tego typu spektakl. Ten pan z Chorwacji, który mówi sam o sobie, że jest znikąd, że nie czuje się związany z żadnym miejscem, a więc wskazuje na takie swoje totalne wykorzenienie, nie jest wcale nikim oryginalnym, i to, co zrobił, jest po prostu wtórne tak bardzo, że aż nie chce mi się tego komentować. Warto się zastanowić w takich sytuacjach, czym jest właściwie sztuka, bo w momencie, gdy każdy może wszystko i uważa się za artystę po akcie wylania fekalii na ścianę, to my powinniśmy wrócić jakby do korzeni myślenia o kulturze, o sztuce, jako o poszukiwaniu piękna, dobra, prawdy, jako o realizacji jakichś własnych ambicji intelektualnych, moralnych. Sztuka ma nas wzbogacać, ma nas czynić mądrzejszymi, dojrzalszymi i tak dalej. Czy ta sztuka prowokuje nas w taki pozytywny sposób, że czyni nas lepszymi ludźmi, dojrzalszymi, albo jakoś burzy nasze jakieś niezdrowe poglądy? Nic z tych rzeczy. No to jakby intencje tego pana są oczywiste. Chciałby ściągnąć na siebie aurę męczennika, chciałby ściągnąć do swojego teatru, na swoje przedstawienie, bo to nie jest jego teatr, tylko teatr opłacany z pieniędzy miasta stołecznego Warszawa, tysiące osób. I to są jego główne i wyłączne motywacje. Miasto, które ustami pana Tuna, notabene zięcia europosłanki Platformy, czy ustami innych urzędników dzisiaj, mówiło o tym, że ono nie jest od ocenienia, czy to jest obraza uczuć religijnych, bo od tego są sądy. No po prostu klasycznie chowa głowę w piasek i zachowuje się mocno politycznie, bo wystarczyłoby sobie wyobrazić sytuację, gdzie to nie Jarosławowi Kaczyńskiemu szukano by płatnego zabójcy, tylko komuś z polityków Platformy, czy nawet pani prezydent, i momentalnie ich narracja totalnie by się zmieniła. Uważam, że takie igranie ze śmiercią i poniewieranie też pamięcią po zmarłych, bo są tam obrażane i spotwarzane osoby zmarłe, jest po prostu poniżej wszelkiego poziomu i powinniśmy się temu przeciwstawiać bez względu na to, jakie mamy poglądy polityczne.
Ale czy przeciwstawiać właśnie zdanie, w jaki sposób?
Ostatnie zdanie, jak się nie ma talentu, to trzeba to czymś maskować, a jak się przy okazji chce zarobić, to się to kończy właśnie w taki sposób.
No ale jak właśnie powinniśmy się przeciwstawiać, bo to jest to pytanie, czy przeciwstawiać się właśnie składając zawiadomienia do prokuratury, czy przeciwstawiać się ignorując, aby nie dodawać sławy temu reżyserowi, który na tę sławę liczył.
Znaczy, dokonując ignorowanie chyba tutaj nic by nie dało. Ja mam wrażenie, że w ogóle też samo miasto powinno się tym zająć. Tak jak mówi pan redaktor, żeby to nie było tylko tak, że jest śledztwo wszczęte z urzędu, ale wcześniej, jeżeli słyszymy, że już ta sztuka wywołuje takie kontrowersje, to można by przed tym spektaklem zająć się tym, żeby ten spektakl po prostu nie miał miejsca. Myślę, że to było wtedy najwłaściwsze i nie ma co tutaj chować się właśnie głowy w piasek. W ogóle też Jan Paweł II, który dla wszystkich Polaków jest, dla większości Polaków jest wzorem, autorytetem, który był też tam obrażany. No, mimo wszystko, no ta sztuka się w niczym nie broni, tak? I myślę, że jednak miasto powinno było tutaj zareagować, nie zrobiło tego. No, ale dzięki Bogu zostało wszczęte to śledztwo z urzędu. Natomiast samo ignorowanie na pewno nic nie daje. To, że nie wiem, czy to jest sława, to jest chyba zła sława, mówienie dzisiaj o tym spektaklu w taki sposób.
Ja uważam, że należy przemilczeć, z tym, że w tym przypadku nie da się przemilczeć, z tego względu, że albo jedna strona sporu publicznego uzna, że w jej interesie jest nagłośnienie tego, żeby się przedstawić jako prześladowana, albo druga po to, żeby sprowokować drugą do jakiejś agresywnej reakcji. Tak to u nas wygląda, więc w momencie, gdy to jest niemożliwe, to trzeba to możliwie napiętnować. Przede wszystkim mam wrażenie, że z racji tego, że to jest kolejna od kilku lat tego typu głupia prowokacja, mieliśmy już Jana Pawła II przygniecionego głazem w Zachęcie bodajże, czy pracę Doroty Nieznalskiej i tak dalej, tak, Wagina na krzyżu. I już tą dyskusję przerobiliśmy. Już były zarzuty, że mamy państwo wyznaniowe, które nie toleruje wolności sztuki i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie powinny trafiać już racjonalne argumenty poza emocjami, że to jest po prostu poza wszelką krytyką.
Piotr Pałka, Rebelia.pl, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Joanna Miziołek, Tygodnie Wprost, dziękuję bardzo. Zapraszam jeszcze do Pawła Krzemińskiego na 23 na program Nocne Światła. Dzisiaj rozmowa o 7 smakach miłości, a gościem Nocnych Świateł będzie ojciec Piotr Zajączkowski, terapeuta małżeński. Ja się państwu kłaniam nisko. Kamila Baranowska, do usłyszenia za tydzień.
Radio Plus. Środek tygodnia.